Śniadanie polityków.
9.11. Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś w Śniadaniu Polityków moimi i Państwa gośćmi są poseł Marek Rutka, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Karol Rabenda z Porozumienia, dzień dobry.
Dzień dobry.
Minister Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I poseł Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska, witam pana.
Witam serdecznie.
Panowie, już kilkanaście dni trwa druga fala protestu przeciwko opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji eugenicznej, a protesty stają się coraz bardziej brutalne, bo atakowany jest budynek Trybunału Konstytucyjnego, atakowane są biura posłów Zjednoczonej Prawicy, zaatakowano także siedzibę Radia Gdańsk. Może zacznę od pytania do Marka Rutki. Czy tak mają wyglądać pokojowe, w cudzysłowie, protesty strajku kobiet? Czy Lewica takie formy popiera?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no nie należy jakby przechodzić do porządku dziennego wobec tego, co wydarzyło się wczoraj, czyli 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom, jak i darczyńcom. Dziękuję także delegacji mojego biura poselskiego, którzy pomagali w pracy sztabu WOŚP-u w Bytowie. Ja szczególnie dziękuję tym wszystkim, którym spotkałem na ulicach Gdyni, Redy, Rumi. Dzięki nim w mojej puszce znalazło się 1894 złote, a łącznie z dwiema moimi aukcjami, które jeszcze trwają, będzie to ponad 4200 złotych, które trafią na oddziały dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Dobrze,
mówię
panie
o tym
panie,
dlatego,
no właśnie,
ponieważ dla mnie bardzo ważne jest życie i zdrowie dzieci, które żyją, które cierpią i którym państwo polskie nie gwarantuje i nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej.
Panie pośle, ja pytałem o formy protestu. Czy Lewica popiera takie brutalne formy protestu, czy nie?
Trudno, panie redaktorze, powiedzieć, czy te formy są brutalne. Ja od opublikowania tego tak zwanego, czy uzasadnienia do tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego biorę udział w tych protestach na ulicach Gdyni i ja tutaj brutalności żadnej nie widziałem. Nie było żadnych aktów agresji, także no, dynamika protestów ulicznych jest specyficzna. Padają różnego rodzaju hasła, które nie wszystkie mi się podobają, czy może język. Ta forma może nie jest najlepsza, natomiast absolutnie rozumiem wzburzenie bardzo wielu młodych ludzi, a tych młodych ludzi bardzo dużo spotkałem podczas tych protestów. Także ja nie widzę tutaj jakiejś agresji, niczego tego takiego czegoś nie widzę.
Dobrze, posłowi Rutce trudno mówić o brutalności. A jak skomentuje to, co się dzieje wokół tych protestów poseł Jarosław Sellin?
No przede wszystkim ja też może się odniosę do tego, co pan poseł Rutka na początku powiedział. Mnie martwi to, bo zawsze byłem darczyńcą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale martwi mnie bardzo to, że oficjalnie organizator tej charytatywnej, pięknej akcji działającej w Polsce od kilkudziesięciu już lat oficjalnie poparł strajk kobiet i akcję tej organizacji skrajnych feministek, które dążą do tego, żeby można było w Polsce po uważaniu dowolnie na życzenie zabijać dzieci nienarodzone. Jednocześnie organizator tej akcji mówi, że on te dzieci chce bronić, chronić, wspierać. Jest to jakaś oczywiście schizofrenia, no ale to jest problem moim zdaniem w dużej mierze utraty wiarygodności organizatora tej dotąd pięknej, szlachetnej akcji. Natomiast jeśli pan poseł Rutka nie dostrzega agresji nie tylko werbalnej, słownej, ale również fizycznej w Polsce, całej Polsce, na tych manifestacjach, które organizowane są przez uzurpatorsko nazwane strajkiem kobiet, skrajne feministki, no to jest ślepy po prostu na jedno oko albo na dwoje oczu, bo na moim biurze poselskim chociażby pojawił się napis Kaczyński do piachu, widziałem transparent potrzebny drugi Smoleńsk, czyli to jest życzenie śmierci konkretnych ludzi, konkretnych polityków. Już nie mówiąc o tych werbalnych wulgaryzmach, które są proponowane przez liderkę tego środowiska i jej najbliższych współpracowników i na konferencjach prasowych i na ulicach. Ta pani twierdzi, ta szefowa tej struktury, że język domowy trafił na ulicę. No, ja nie znam takich domów, ja może w innych kręgach się obracam, ale w moim domu i w domach, które odwiedzam, z którymi jestem zaprzyjaźniony, takiego języka się nie używa. Więc pytanie, z jakich kręgów kulturowych w ogóle te panie są? Jeżeli mówią, że z języka domowego, ich język domowy wyszedł na ulicę i właśnie te wulgaryzmy są w ten sposób usprawiedliwiane. Więc jest zarówno agresja symboliczna, słowna, jak i agresja fizyczna na obiekty, na dobra materialne, ale też na ludzi, bo przecież są atakowani dziennikarze i to fizycznie atakowani dziennikarze. Myślę, że to jest też wyrazem pewnej frustracji szefowej tej struktury, tego tak zwanego strajku kobiet, która nie zdobyła mandatu poselskiego kilka lat temu, z fatalnym wynikiem skończyła swoją próbę wejścia do parlamentu. Nie zdobyła prezydentury Wrocławia, z fatalnym wynikiem ta próba się zakończyła, jeśli chodzi o wynik. I próbuje po prostu ulicą i rozbuchanymi emocjami zdobyć władzę w Polsce, a wy ją popieracie. Wy ją popieracie, ona mówi wprost, że trzeba po prostu zakwestionować demokratyczne wyniki wyborów i zmienić władzę poprzez kryterium uliczne, poprzez kryterium rewolucyjne, kryterium przemocowe. Tak to wygląda, taki jest cel tego środowiska. Wzbudzanie emocji wokół tej trudnej, delikatnej sprawy, jakim jest spór wokół ochrony dzieci nienarodzonych, spór wokół tego, czy można je zabijać, czy nie. Ale przy okazji, a tak naprawdę ostatecznym celem jest to, co też się jawnie na tych manifestacjach mówi, obalić władzę. Władzę siedmiokrotnie już zweryfikowaną w demokratycznych wyborach, pozytywnie zweryfikowaną, zarówno prezydencką, jak i parlamentarną. I to jest główny cel organizatorów tych protestów.
To spytam właśnie posła Borowczaka o to, bo widzimy przecież, że protestującym nie chodzi o przywrócenie kompromisu aborcyjnego czy spokojne rozwiązanie tej kwestii, a właśnie słyszymy głównie nawoływania do dymisji, to mówię bardzo teraz eufemistycznie, do dymisji rządu. Poseł Jerzy Borowczak.
A więc wulgaryzm tylko będzie większy w tej sytuacji, a zaczął to Jarosław Kaczyński, kiedy spalił kukłę Lecha Wałęsy i wtedy akurat ten środki masowego przekazu się tym nie zajmowały. Kiedyś na meczu krzyczało się jak sędzia Kalosz, teraz już się to krzyczy inaczej. Też cała nasza kultura, filmy, skocze są bardzo zwulgaryzowane, dlatego że czasy mamy takie, że wybory wygrywa się przez kupienie tych wyborów obietnicami z sufitu. I ludzie się na to...
Czyli panie pośle, trzeba na tą wulgarność machnąć ręką i powiedzieć, no tak, tak musi być, tak?
Nie. Ale dopóki władza będzie taka, że nie będzie tych ludzi słuchać, dopóki będzie korzystała z krótków prawnych, żeby ich upodlić, żeby ich zmarginalizować, bo przecież to powinno być w Sejmie. To powinni posłowie są władzą ustawodawczą i powinniśmy tam dyskutować. Ale nawet prezes PiS-u, kiedy krzyczał do nas zdradzieckie mordy w Sejmie, w Parlamencie Polskim, wiedział, że to w Sejmie nie przejdzie. Stąd poprosił swoje odkrycie towarzyskie, aby podjęła decyzję, że nie jest to zgodne z konstytucją. Pandemii. Tutaj no, naprawdę, ja nie chciałbym, ale to jest wina prezesa PiS-u, że ci ludzie są na ulicach, że ten wulgaryzm rośnie. Ja przypomnę tylko demonstrację nasze, czy górników w Warszawie. One były jeszcze bardziej agresywne. Dlatego, że kiedy ludzie nie czują, że ta władza ich słucha, że ta władza ich pomiata, no to dochodzi do wulgaryzmu. Tutaj pan Selin się obraża, że on w takich domach nie bywa, czy nie słyszy. Ale naprawdę nasze życie w takiej sytuacji, kiedy nie możemy przebić się ze swoimi argumentami, czym to na komisjach sejmowych, które nie są zwoływane, bo to tym razem pani marszałek zwołuje, kiedy nie ma debaty publicznej, no to musi narastać taki wulgaryzm i taka agresja. Dopóki ta władza się nie cofnie, dopóki zacznie rozmawiać z obywatelami, to wulgaryzm będzie rósł. Ja tu nie mam najmniejszych wątpliwości.
Dobrze, to spytam teraz Karola Rabendę, czy rozmowy w Sejmie, które przecież trwają przy różnych komisjach, trwają dyskusje na temat rozwiązań, czy te rozmowy sejmowe mogą zakończyć to, co się dzieje na polskich ulicach, czyli taka wulgarność, brutalizacja kompletna tych demonstracji?
rozmowy sejmowe, jeśli część parlamentarzystów będzie zachęcać do właśnie takiego języka agresji, do przemocy na ulicach, to raczej nie doprowadzą do tego, że musimy przekonamy zwolenników, czy to Lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, chociaż to oczywiście nie wszyscy, tylko ci, którzy dają się w jakiś sposób podburzać pani Lempart, przestaną stosować tą politykę, bo jeśli jest na to przyzwolenie partii i liderów partii, no to ciężko tu będzie w jakiś sposób z tą ulicą rozmawiać. A jeśli chodzi o rozwiązanie tej sytuacji, no to tak, no, żyjemy w państwie demokratycznym. Jedyną możliwością na rozwiązywanie konfliktów, które się pojawiają, to jest normalne w polityce. No, w polityce polityka jest sporem, czy to poglądów, czy wizji Polski, czy wizji przyszłości, więc te spory zawsze będą. No a jedynym pokojowym sposobem na rozwiązanie tych sporów jest parlament i droga legislacji, droga manifestacji ulicznych, rewolty, czy jak tego nazwiemy, nigdy nie przynosi nic dobrego, przynosi inne konflikty i może spowodować eskalację, czego byśmy oczywiście w żaden sposób nie chcieli. Ja chociaż mam wrażenie, że część polityków na polskiej scenie politycznej jakby dąży do tego, żeby wreszcie coś się niedobrego na tych ulicach stało, żeby jeśli nie mogą wygrać wyborów w sposób demokratyczny, to chcieliby obalić władzę w sposób niedemokratyczny. No zresztą to jest jakaś kontynuacja tego, co w zasadzie dzień po wyborach w 2015 roku ogłosiła Platforma Obywatelska, ulica i zagranica. Do tej pory wychodziło to raczej komicznie. Mieliśmy do czynienia z manifestacjami, w których brały udział osoby, no często skompromitowane, często które miały inne problemy z prawem. Tutaj nawiązując do słów pana posła Borowczaka, no ale jest jednak jakaś granica, bo powtarzanie tego argumentu o spaleniu kukły, to jest, no trzeba tu powiedzieć, no to jest powtarzanie prowokacji, którą przygotował pan Lesiak, który próbował kompromitować w czasach rządów w latach 90. opozycję, legalnie działającą opozycję. Tą kukłę przyniósł jeden z jego byłych tajnych współpracowników. No i ja mogę tylko ubolewać, że pan Borowczak, który brał udział w strajkach w sierpniu, był jedną z głównych postaci, no powiela tą nieprawdę, która była przez byłych SB-ków kolportowana już w wolnej Polsce. No to jest jednak przykre. No musimy się jednak trzymać faktów. Ja rozumiem emocje i takie wzburzenie rewolucyjne w związku z ostatnimi wydarzeniami, no ale dobrze by było, żebyśmy jednak metod takich, jakie stosowało SB, no nie powielali już w czasach dzisiejszych, no bo to jest oczernianie, to jest prowokowanie, to jest mówienie nieprawdy. No, dobrze by było, jakbyśmy takich sposobów walki politycznej nie stosowali. Ja mam nadzieję, że te protesty w jakiś sposób się ucywilizują. W sensie takim, że bo już mamy po tej wcześniejszej fali manifestacji widać, że tych osób manifestujących jest mniej. No bo zrozumiałe jest to, że część społeczeństwa ma inny pogląd w sprawie aborcji, no ale to, co proponuje kierownictwo tak zwanego strajku kobiet, no to jest legalizacja aborcji, a na to w Polsce według wszelkich danych statystycznych zgody nie ma. Poza tym no to jest nie tylko sprawa jakiejś demokratycznej większości, ale w stosunku do życia ludzkiego. I ja uważam, że część osób została w te protesty w jakiś sposób namówiona, a kierownictwo no nie przedstawia w pełni takiego obrazu przekroju poglądów tych osób, które protestują, bo tam faktycznie chodzi o to, żeby zalegalizować aborcję, a w sensie politycznym o to, żeby obalić demokratycznie wybrany rząd.
To jeszcze bardzo proszę, poseł Selin.
Ja jeszcze uważam, że w tej sprawie nie dość przypominać, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie zgodne z polską konstytucją. Konstytucją uchwaloną w 1997 roku, która została wypracowana przede wszystkim przez lidera ówczesnej postkomunistycznej lewicy Aleksandra Kwaśniewskiego i lidera, można powiedzieć, bardziej lewicowych środowisk postsolidarnościowych, czyli Tadeusza Mazowieckiego. I werdykt Trybunału Konstytucyjnego kierowanego jeszcze przez profesora Andrzeja Cola z 1997 roku był dokładnie taki sam, że życie ludzkie musi być chronione od poczęcia, więc Trybunał nie miał innej możliwości, innego werdyktu w tej sprawie. I warto to przypominać, że ci, którzy przeciwko temu werdyktowi protestują, protestują przeciwko polskiej konstytucji. Konstytucji wypracowanej przez te osoby, które przed chwilą wymieniłem. Bardzo często ci sami ludzie jeszcze jakiś czas temu protestowali na ulicach, mówiąc, że oni są obrońcami polskiej konstytucji, a dzisiaj się jawnie jej sprzeniewierzają, sprzeciwiają i ją kwestionują. To też warto zawsze w tej sprawie przypominać.
No ale to chyba nie o to teraz, panie pośle, chodzi.
A spytam teraz... Odwracam do wypowiedzi, tak?
Bardzo proszę, poseł Krótka.
Pan poseł Sellin tak się obrusza na ten język, można powiedzieć, nieparlamentarny, który da się słyszeć na ulicach, no to ja chciałbym zacytować słowa pana Jarosława Kaczyńskiego, czyli przedstawiciela żoliborskiej elity. Chamska hołota, zdradzieckie mordy, jesteście kanariami. To padło do posłów w polskim parlamencie, nie na ulicy, nie podczas protestów, tylko do posłów. W związku z tym...
Ale panie pośle, takie przerzucanie się coś
nie,
da?
Nie, ale no, zaraz, ale jeśli też część posłów Prawa i Sprawiedliwości nazywa protestujących marginesem społecznym, no to trzeba jasno powiedzieć, że te słowa padły po prostu w polskim Sejmie. Natomiast jeszcze kwestia tego, że pan poseł Sellin powiedział o tym, że w polskiej konstytucji zapisane jest prawo do życia od poczęcia. Artykuł 6 konstytucji mówi o poszanowaniu życia. Słowa w polskiej konstytucji nie ma o żadnym poczęciu. Także to jest absolutna manipulacja, a poza tym to tak zwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane z naruszeniem prawa, ponieważ jest tam czworo sędziów, tak zwanych dublerów, którzy zostali powołani w sposób niekonstytucyjny, a więc Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa stanowić w Polsce prawa. Po prostu, to jest jasne i zrozumiałe.
To może jeszcze oddam głos posłowi Sellinowi. Krótko przed chwilą.
Ja też bym poprosił.
No nie wiem, do czego mam się ustosunkować. Werdykt Trybunału Konstytucyjnego, przypominam, z profesora Andrzeja Cola z 1997 roku mówił już wyraźnie, że to prawo ochrony życia dotyczy życia od poczęcia. Więc albo pan to kwestionuje, tam
Trybunał panu się nie podoba, ten sam mogę się bardziej podobał. Wycofał się z tej interpretacji takiej, które...
Panie, ważny jest werdykt Trybunału Konstytucyjnego, a nie indywidualna opinia post szefa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Cola, który zresztą ukuł w swoim czasie pojęcie Holokaust dzieci. Bardzo mocne i ostre pojęcie, i to jest pojęcie, które on wprowadził do debaty publicznej. Oczywiście nie będziemy teraz w to wchodzić, bo to jest kwestia na dłuższą rozmowę, ale ja naprawdę logiki tego rozumowania nie pojmuję. Ja nie wiem, od kiedy pan poseł Rutka uznaje, że człowiek jest człowiekiem, bo to jest bardzo ważna sprawa i jeżeli pan chce w tej sprawie się spierać, to musi pan bardzo precyzyjnie wyznaczyć co do dnia, co do godziny, od kiedy człowiek jest człowiekiem.
Dobrze, panowie, wrócimy.
On jest oparty na naukowych przesłankach, nie religijnych, tylko naukowych przesłankach, a pan prawdopodobnie takiej przesłanki naukowej nie ma, żeby uzasadnić swoją tezę.
Wrócimy, panowie, do dyskusji. Zaraz po przerwie rozpocznie Jerzy Borowczak. Panowie, przerwa.
Śniadanie polityków.
Jarosław Popek, witam państwa po przerwie. Marek Krótka, Lewica, Karol Rabenda, Porozumienie, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość i Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska są moimi i państwa gośćmi. Przed przerwą rozmawialiśmy na temat protestów na ulicach polskich miast. Jerzy Borowczak chciał zabrać głos, oddaję go.
Chciałem odpowiedzieć koledze Rabendzie. Ja wtedy byłem w Warszawie, kiedy palono kukłę Lecha Wałęsy.
A, czyli wracamy do lat 90. i nie rozmawiamy o tym, co się teraz
dzieje. W tej sprawie. Kukłę przygotowali pracownicy Ursusa z Zygmuntem Wrzodakiem, a nie żaden jakiś ubek i nie była to żadna prowokacja. Po drugie, Jarosław Kaczyński nigdy nie odciął się od tego zdarzenia. To tyle w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o wyrok Trybunału...
To chyba jednak mamy inne research, bo ja słyszałem, jak się odcinają i to od samego początku działa się porozumienia.
Profesor Leon Kieres i Piotr Szymkowski byli przeciwni temu orzeczeniu. To tyle w temacie aborcji.
Dobrze, panowie, pytanie do Karola Rabendy teraz, bo dziś na antenie Radia Gdańsk wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apelował o zakończenie protestów właśnie w związku z sytuacją pandemiczną. Mówił o tym, że ci młodzi ludzie, czy w ogóle osoby, które protestują, wracają potem do domów i być może przez to może nas czekać trzecia fala epidemii. To chyba jednak takie wołanie na puszczy, Karol Rabenda.
Znaczy, nie wiem, każdy apel o rozsądek w sytuacji epidemicznej jest ważny i wart podkreślenia. No, ja wiem, że to jest używane często przez opozycję, że to jest specjalnie i tak dalej, no ale jednak manifestowanie, ignorowanie obostrzeń sanitarnych powoduje to, że epidemicznych, przepraszam, powoduje to, że choroba się rozprzestrzenia. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie udało się uniknąć, na Zachodzie to już się mówi o trzeciej fali koronawirusa. Mamy problemy z pomocą dla przedsiębiorców. Wiemy, że te branże cierpią i one będą w takiej sytuacji, dopóki będziemy musieli się zmagać ze wzrostem zachorowań, więc każde zachowanie nieodpowiedzialne to jest tak naprawdę szkodzenie polskiej gospodarce i polskim przedsiębiorcom. Im prędzej się uporamy z wirusem, im prędzej uda się zaszczepić przynajmniej grupy ryzyka, tym prędzej będziemy mogli odmrażać gospodarkę. A poza tym jeszcze jest jeden aspekt taki ogólnogospodarczy. W tej chwili w pewnym sensie trwa wyścig pomiędzy państwami, które wyjdą z pandemii w sposób taki, który najmniej szkodzi im gospodarkom, bo gospodarka według wszelkich przewidywań, według wszelkich ekspertyz po uporaniu się, po zaszczepieniu społeczeństwa będzie miała wysokie odbicie, a najwięcej skorzystają na tym odbiciu państwa, które wyjdą z epidemii z najmniejszymi stratami, z najmniejszym przerwaniem tak zwanego łańcucha dostaw, z najmniejszą upadłością firm. No, w dużym skrócie chodzi o to, żeby przedsiębiorcy, którzy teraz w związku z epidemią mają trudną sytuację, przetrwali ten okres i mogli odrobić te straty, kiedy z jednej strony ludzie, bo wiemy, że ludzie przez różnego rodzaju obostrzenia są w domu i tej aktywności nie mogą realizować, co pewnie w jakimś stopniu odbiją sobie po zniesieniu restrykcji. A po drugie jest kwestia wsparcia z Unii Europejskiej, wsparcia rządowego, które będzie mogło popłynąć do przedsiębiorców, ale tylko wtedy, kiedy szybko uporamy się z epidemią. No, takie zachowania, które przedłużają epidemię, to trzeba pamiętać, że szkodzą gospodarce, a jeśli szkodzą gospodarce, to nam wszystkim i naszym portfelom, zarobkom, naszym miejscom pracy.
Karol Rabenda wspomniał o wsparciu unijnym. To właśnie zmieniając temat, marszałek pomorski Mieczysław Struk martwi się tym, że na Pomorze trafi o prawie 40% mniej środków unijnych niż w poprzedniej perspektywie budżetowej. Pieniądze te jednak przecież nie znikną, bo trafią do regionów, które do tej pory dostawały mniej niż Pomorze. Czy rzeczywiście trzeba bić na alarm? Jarosław Sellin.
Mówimy o z tych 170 miliardów euro, które pozyskaliśmy z różnych funduszy z Unii Europejskiej na kolejną perspektywę budżetową. Mówimy o tych 76 miliardach euro, które mają być rozdysponowane w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Konsultacje w tej sprawie mają trwać do 22 lutego, ale już ten podział główny jest dokonany, to znaczy podział na to, ile z tych funduszy ma być dysponowanych w podziale krajowym, a ile w podziale regionalnym. I to ma być podział dokładnie taki sam jak w poprzedniej perspektywie budżetowej, który to podział nikomu nie przeszkadzał. 60% w dyspozycji inwestycji krajowych, a 40% w dyspozycji marszałków województw.
No to dlaczego teraz zaczął przeszkadzać?
Tego nie wiem. No, jest też wstępny podział tych środków regionalnych na poszczególne województwa. On się oczywiście opiera na bardzo czytelnym algorytmie opartym na obiektywnych kryteriach bierze się pod uwagę liczbę ludności, bo przecież mamy województwo na przykład śląskie, które liczy prawie 5 milionów mieszkańców i obok opolskie, które nie liczy nawet miliona mieszkańców, więc oczywiście porówno nie można dzielić, tylko trzeba to dywersyfikować. Pomorze ma akurat prawie 2 miliony mieszkańców i bierze się też pod uwagę PKB na mieszkańca w poszczególnych regionach, żeby jednak w ramach zrównoważonego rozwoju jednak mocniej pomagać tym regionom słabiej rozwiniętym. I teraz w ramach tego podziału na programy regionalne na Pomorze przypada miliard, prawie 130 milionów euro, czyli 5 miliardów złotych i to jest 9. pozycja w rankingu wszystkich regionów, czyli mniej więcej środek stawki. Moim zdaniem to nie jest niesprawiedliwe, no bo to oczywiście musi tak być, że Śląsk ma najwięcej, bo powiedziałem, ma prawie 5 milionów mieszkańców i tu jest 2 miliardy 360 milionów euro, a na przykład opolskie, najmniejsze województwo, ma 760 milionów euro. Więc to jest moim zdaniem obiektywny, uczciwy podział na poszczególne regiony. Do tego należy dodać, że do każdego euro, które otrzymujemy z Unii Europejskiej, można dołożyć 60 centów własnych środków złotówkowych, tak? Ale w przeliczeniu na euro można do każdej inwestycji coś takiego dołożyć. Więc mamy po prostu niezwykłą możliwość rozwoju inwestycji, zarówno drogowych, kolejowych, transportu publicznego, w innowacjach, w nauce, w edukacji, w cyfryzacji, bo to jest jeden z głównych celów na tę najbliższą perspektywę budżetową i po prostu to dobrze wykorzystujmy, nie marujmy, nie twórzmy sztucznego sporu politycznego, tylko go po prostu dobrze wykorzystujmy.
Właśnie widzimy przecież, że są regiony, które do tej pory były mocno niedofinansowane i one dostaną troszkę więcej tych pieniędzy. A może to pytanie do Marka Rutki, a może właśnie Pomorze, które mocno skorzystało na tych pieniądzach unijnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, powinno tak solidarnie podejść do tej sprawy i odpuścić troszkę tym biedniejszym regionom, które tyle pieniędzy nie dostawały.
Panie redaktorze, no, można być pod jednym warunkiem, jeśli te kryteria przyznawania tych środków czy dzielenia środków byłyby jasne i transparentne i przejrzyste. Ja wspólnie z grupą posłów opozycji z naszego województwa dostosowałem do pana prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego interpelację. I otrzymałem kilka dni temu odpowiedź i zacytuję. Ponieważ wystąpiliśmy z prośbą o podanie kryteriów rankingu tych wszystkich projektów i odpowiedź pana prezesa Rady Ministrów, pana premiera Morawieckiego. Przepisy uchwały nie przewidują trybu pisemnego uzasadnienia sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków, zatem nie ma możliwości przedstawienia pisemnego uzasadnienia udzielonych przez Komisję do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego rekomendacji dla poszczególnych wniosków. Czy inaczej mówiąc, niczego się nie dowiemy. Zostało to, że tak powiem, przy zielonym stoliku rozdane bez jasnych i czytelnych kryteriów. I w przeliczeniu na jednego mieszkańca do gmin, w których w wyborach prezydenckich wygrał pan Andrzej Duda, w przeliczeniu na jednego mieszkańca trafi 191 zł. Natomiast tam, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski w wyborach prezydenckich, trafi 57 zł. Także pytanie...
Już pan to jak... policzył?
Na poziomie gminy?
Jestem w stanie to policzyć. Znaczy, nie wiem, co jest tu zabawnego, że ktoś profesjonalnie umie liczyć. Ja rozumiem, że część osób
nie ma takiej umiejętności. Ja się tylko dziwię, że tak szybko, bo skoro konsultacje trwają do 22 lutego, no to jeszcze trochę rzeczy może się zmienić.
Zaspokoić moją ciekawość, bo pan powiedział, że na poziomie gmin pan to wyliczył.
Tak. Możemy po audycji się umówić, dam panu posłowi korepetycję z liczenia, także nie ma żadnego problemu. Natomiast chodzi mi jeszcze o jedną kwestię. Pomorze otrzyma 736 milionów euro mniej. To jest prawie 3 miliardy złotych. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych pod koniec ubiegłego roku zarówno Gdynia, Sopot, Gdańsk, jak i Słupsk otrzymały równe 0 złotych. Także ja nie wiem, gdzie tutaj jest solidarność, nie wiem, gdzie tutaj jest.
No nie, panie pośle, ale tutaj, ale przepraszam, ale tu się pan nie mija z prawdą, bo i Gdańsk, i Sopot, i Gdynia, i Słupsk dostały w pierwszej transzy tej letniej
sporo pieniędzy. Ja mówię o drugim etapie.
Warto to zaznaczyć.
Panie redaktorze, nie mijam się z prawdą. Dwukrotnie w Sejmie o tym mówiłem i nikt nie zarzucił mi, że mówię nieprawdę. To jest prawda. W drugim etapie te samorządy nie otrzymały ani złotówki.
W drugim etapie otrzymały mniejsze samorządy. Wiele pomorskich samorządów dostało pieniądze.
Kluczem, jak widać, przyznawania tych środków był klucz sympatii politycznych. Między innymi Podkarpacie otrzymało bardzo duże pieniądze, ponieważ tam wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i pan Andrzej Duda. Także jest to bardzo, bardzo przykre i niepotrzebne dzielenie naszego społeczeństwa, które naprawdę przez obecną władzę jest dostatecznie podzielone i skłócone. I ja naprawdę nie wiem, czemu to służy.
To pytanie do posła Borowczaka, bo Pomorze, tak jak wspomniałem już, przez ostatnie lata było jednym z największych beneficjentów środków unijnych, a Janusz Lewandowski, europoseł, twierdzi, że ten podział, który jest teraz przygotowywany, jest karaniem najlepszych. Czyli co? Czyli znowu najlepsi mają dostawać najwięcej, a ci słabsi troszkę mniej? Czy lepiej wyrównywać szanse?
Już odpowiadam, ale tylko odpowiem na to, co mówiliście, jeśli chodzi o wychodzenie na ulicę i demonstracje. W Stanach na ulicę, a przecież pandemia jest wszędzie, wyciągał kto? Trump. W Moskwie wyciąga na ulicę ludzi Putin. Łukaszenka w Mińsku, a w Warszawie Kaczyński.
A w Holandii kto? A w Holandii kto wyciąga ludzi na ulicę, że palą budynki?
Już powiedziałem o takich rządzących, którzy wyciągają ludzi na ulicę. Natomiast jeśli chodzi o ten podział środków. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk lubi się dzielić. Taka jest nasze kredo w Gdańsku. Ale powiedzmy tak. Od kiedy są środki unijne? Od 20 lat. Nigdy tak nie było, żeby władza nie konsultowała z samorządowcami podział tych środków. Wcześniej mieliśmy w Gdańsku 800 euro na osobę. Ja wiem, że środków jest mniej. Teraz mamy 480 na głowę. Po drugie, nie ma takich jasnych reguł podziału tych środków. 7 miliardów rząd euro zatrzymał na to, żeby rozdawali je wojewodowie, czyli wojewodowie z PiS-u. Ale przeciwko właśnie temu marszałek województwa naszego protestuje, nie przeciwko temu, żeby biednym dać mniej, nie. Dlatego, że są niejasne, że są niekonsultowane. Od 20 lat powtarzam. I władza chce dzielić te środki centralnie, tak jak mówił poseł Rutka, że tam, gdzie wygraliśmy, tam damy, a tam, gdzie przegraliśmy, nie damy. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk chętnie się podzieli.
Dobrze, to jeszcze kończąc tę kwestię, spytam Karola Rabendę, bo przecież wszyscy wiemy, że negocjacje budżetowe unijne były bardzo trudne. No w końcu udały się, ale każdy musiał jakoś zacisnąć pasa. Karol Rabenda.
Nie, no tu odnosząc się, bo muszę do słów pana Borowczaka, no to no niestety, no ale no, powielanie tej nieprawdy, że Gdańsk nie otrzymał żadnych pieniędzy, no nie powinno się zdarzać.
Ja nic takiego nie powiedziałem, panie, pan źle słucha.
82 miliony czy 83 miliony, bo teraz nie pamiętam dokładnie, w pierwszej transzy spowodowało to, że mniejsze gminy, te słabsze, które nie mają, bo to były pieniądze dzielone z automatu od wskaźnika inwestycji. No wiadomo, że duże miasta mają środki na inwestycje i we wcześniejszych latach ten fundusz na inwestycje miały większy. I to zostało uznane przez mniejsze gminy za niesprawiedliwe, bo jeśli jest jakaś gmina rolnicza, która no, przecież nie ma przedsiębiorstw, nie ma portu, nie ma instytucji kultury, no to te środki na inwestycje tam są mniejsze. No i to miało na celu wyrównanie pewnych dysproporcji. A jeśli pan się powołuje na pana marszałka Stuka, to proszę się przejechać po gminach, które nie leżą na Kaszubach, skąd jest pan marszałek, po gminach, które są w dawnym województwie elbląskim, po gminach, które są w dawnym województwie słupskim, to pan się dowie, jaka jest sprawiedliwość Urzędu Marszałkowskiego w dzieleniu funduszy unijnych. Tam wprost pewnie panu marszałkowi nie powiedzą, bo pan marszałek jeszcze rozdziela środki, które są mu tam przekazywane z Unii Europejskiej, więc pewnie panu marszałkowi się nie przyznają, ale w rozmowach takich kuluarowych, no to mówią wprost, że one są przez Urząd Marszałkowski od lat pomijane, a wszystko, wszystkie środki, większość środków idzie na, no, na Kaszuby, skąd jest pan marszałek. Więc powoływanie się akurat na pana marszałka jako tego, który walczy o sprawiedliwość społeczną dla samorządów, no jest nietrafione. Tych środków będzie więcej. Te środki mają przecież wspierać samorządy, a nie je osłabiać. I też teza taka, że samorządy, które wspierają, nie wiem, gdzie wygrywał pan prezydent, dostają więcej, no też jest nieprawdziwa. No, proszę mi wskazać na Pomorzu tą masę pisowskich samorządowców, którzy otrzymali środki, a środki w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszej transzy otrzymały wszystkie samorządy, a w drugiej transzy w zasadzie prawie wszystkie samorządy mniejsze. Gdzie jest gdzie są te tłumy samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości, tych wójtów i burmistrzów na Pomorzu, którzy otrzymali te środki z jakiejś, według panów, rozpiski politycznej? No przecież to się żadnego schematu logicznego nie trzyma.
Konsultacje w tej sprawie będą trwały. Bardzo proszę, ale dwa słowa, bo chciałem jeszcze ostatni temat poruszyć.
Pan Rabenda chyba nie słuchał, o czym ja mówiłem. Ja mówiłem o braku konsultacji, o braku przejrzystości podziału tych środków.
Ale one trwają do 22 lutego.
Mówiłem, że było 800 euro na głowę, teraz jest 480. I nie mówiłem
O czym pan poseł mówi? Przecież pan poseł mówi o innych pieniądzach. Przecież to jest specjalny fundusz, który ma wspierać gminy w sytuacji, trudnej sytuacji covidowej. Mówi pan o jednym, a powołuje się pan na środki z zupełnie innego.
Dobrze, panowie, tak jak.
Ja mówię o środkach unijnych, które są przeznaczone na województwo Pomorze.
Panowie, tak jak wspomniał minister Sellin, jeszcze 3 tygodnie będą trwały konsultacje i może się sytuacja rozwiąże. A ja na koniec jeszcze chciałem spytać o jedną informację, która ostatnio się pojawiła między innymi na portalu Stefczyk.info, o tym, że rząd Niemiec chce, aby polskie plany budowy elektrowni atomowej uwzględniały także opinie Niemców żyjących na terenach, które mogłyby ulec skażeniu. Czyli Niemcy mieliby decydować o tym, jak będzie wyglądać budowa polskiej elektrowni atomowej. Jarosław Sellin, jak pan to skomentuje?
Na szczęście akurat to, jak wygląda miks energetyczny w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, to są suwerenne decyzje poszczególnych państw, poszczególnych narodów. Tak jak Niemcy podjęli decyzję kilka lat temu o całkowitej likwidacji energetyki jądrowej z powodu katastrofy elektrowni w Japonii i jeszcze silniejszego wejścia w odnawialne źródła energii, tak my mamy prawo podejmować decyzję o tym, jak ten miks ma u nas wyglądać i my jesteśmy zdeterminowani, żeby jednak elektrownie atomowe w Polsce powstały. Niezależnie od tego, czy się to elitom politycznym Niemiec, czy opinii publicznej Niemiec podoba, czy nie. I mamy już umowę z Amerykanami w tej sprawie zawartą. Rozpoczęcie budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce nastąpi jeszcze w tej dekadzie, a w latach 30. te dwie pierwsze elektrownie będą otwierane. I musimy w tą drogę pójść, dlatego że wiadomo, że energetyka węglowa oparta na węglu jednak z powodu generalnej polityki światowej czy też europejskiej, ale też naszej woli, no jednak stopniowo powinna być wygaszana, ale bardzo powoli, bardzo stopniowo i musimy w zamian mieć stabilne źródła energii. Odnawialne źródła energii nie są stabilnym źródłem energii, one są ważne, trzeba je też rozwijać i to robimy, ale one nie są stabilnym i pewnym źródłem. Takim pewnym źródłem z pewnością będzie energetyka jądrowa i zrobimy to. Zrobimy to, mam nadzieję, że nie dojdzie nigdy do władzy ekipa w Polsce, która będzie tak grzecznie słuchać pohukiwań niemieckich, jak na przykład robiła to w czasach, kiedy likwidowano polskie stocznie, w sytuacji, kiedy niemieckie stocznie z silną pomocą publiczną funkcjonować dalej mogły.
To pytanie do Marka Rutki. Czy Polska, budując swoją elektrownię atomową, powinna się wsłuchiwać także w głos Niemiec?
Muszę powiedzieć, że jak pan redaktor zacytował jakiś artykuł z Stefczyk, tak? To jest kasa
Między innymi, panie pośle.
Nie znam tego źródła,
Deutsche,
trudno mi oceniać Deutsche tego.
Welle,
trudno mi...
Deutsche Welle także o tym pisało, tak. A to chyba.
Znaczy ja wiem, że jak nie pojawi się jakiś atak na Niemcy w audycji, to że tak powiem, dzień będzie stracony.
Ale jest odwrotnie, panie pośle.
Ale ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim chciałbym się skupić na jakości powietrza w Polsce. w ciągu roku umiera na choroby związane z układem oddechowym ponad 50 tysięcy Polek i Polaków. I to jest spowodowane bardzo złą jakością powietrza, którym oddychamy. Najgorsze powietrze w naszym województwie ma Kościerzyna i nic się nie robi z tym, żeby likwidować kopciuchy. Fajnie byłoby też porozmawiać na temat elektrowni węglowej w Ostrołęce, którą Prawo i Sprawiedliwość zaczęło budować, a w tej chwili ta elektrownia od kilkunastu miesięcy nie jest budowana i będzie wyburzana. Na to pójdzie około 2 miliardy złotych wyrzucone w błoto. Więc my zajmujemy się jakąś elektrownią jądrową, która prawdopodobnie w tej dekadzie w ogóle nie powstanie, natomiast nie zajmujemy się realnymi problemami, tym, żeby zmniejszyć śmiertelność na choroby spowodowane katastrofalną jakością powietrza w Polsce. Polska ma i polskie miasta znajdują się w czołówce miast o najgorszym powietrzu w Unii Europejskiej. My o tym nie mówimy, a zajmujemy się kwestiami jakiejś gazety, czy Deutsche Welle coś powiedziało o elektrowni jakiejś mniejszości niemieckiej. To jest w ogóle dla mnie tak absurdalne.
Panie pośle, w artykule Deutsche Welle wypowiada się m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Niemiec Jocher Flasbart, który mówi o tym, że być może będzie także próba uzyskania głosów dla obywateli Niemiec dotyczących innych elementów polskiej strategii energetycznej do roku 2040, więc Niemcy chcą decydować o tym, w jaki sposób ta strategia nasza będzie wyglądała.
Muszę panie redaktorze powiedzieć, że sprawił mnie pan dobry nastrój.
To się cieszę.
To jest dość humorystyczne. Ja zadam takie pytanie. Jak nazywa się minister odpowiedzialny za kwestie ekologii w Polsce? No właśnie.
Komu pan zadaje?
Nikt tego nie wie, bo pan minister jest prawdopodobnie jak Yeti. To znaczy jego dużo się gdzieś o nim mówi, natomiast nikt go nie widział. Prawo i Sprawiedliwość po raz chyba trzeci zmieniło już przyporządkowanie do kwestii związanych z ochroną środowiska do ministerstw. Był minister klimatu, minister ochrony środowiska. Jest co chwilę mieszanie w szklance z herbatą, natomiast od tego ona się naprawdę słodsza nie robi. Trzeba rozwiązać realne problemy, a przestać zajmować się ministrem środowiska w Niemczech. Co on tam powiedział? My jesteśmy w Polsce i zajmujemy się polskimi problemami, a Niemcy niech sobie mówią.
Dobrze, to teraz spytam Karola Rabenda, czy istotnie nie powinniśmy zwracać uwagi na tego typu wypowiedzi?
Nie, no dobrze, jakby poseł na Sejm wiedział, kto jest w Polsce ministrem klimatu. To w ad vocem do pana posła Rutki. A po drugie, no to jest znana w polityce energetycznej europejskiej rywalizacja między Francją a Niemcami o energetykę jądrową. Nowy Ład, to dekarbonizacja czy odejście od węgla, no to będzie skutkowało tym, że albo będziemy korzystać z technologii odnawialnych, w dużej części odnawialnych, czy w oparciu o gaz, technologia odnawialna, wiatraki, fotowoltaika, to jest domena Niemiec, a elektrownie jądrowe, no to jest domena Francji, no i też Stanów Zjednoczonych, ale to mówimy o rywalizacji wewnątrzunijnej. I tutaj ja wiem, że dla niektórych to jest zawsze dobry moment, żeby bronić Niemców, no ale to jest akurat coś naturalnego, normalnego w Unii Europejskiej, że każde państwo, które ma przewagę w jakichś technologiach, próbuje rywalizować o to. I znanym problemem przy elektrowni jądrowej są obawy mieszkańców. Tutaj rozumiem, że to jest próba jakiegoś nacisku na rząd polski, żeby w energię atomową nie szedł, tylko korzystał z technologii niemieckich, ponieważ Niemcy granicząc z Polską mogą w jakiś sposób próbować stopować ten rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Tak samo jak było to przy budowie chyba nowego bloku na Czechach. Więc to jest normalna rywalizacja pomiędzy państwami w Unii Europejskiej. Ja nie widzę tutaj żadnych powodów, żeby rozsiewać jakieś, nie wiem, wielkie sympatie do Niemiec czy wielkie antypatie. No my powinniśmy się w energetyce i w tym, że musimy ten miks energetyczny przebudować, raczej poszukiwać swojej drogi w taki sposób, żeby on był jak najbardziej do nas dopasowany. I powinniśmy być odporni na naciski, czy to Francuzów odnośnie energetyki jądrowej, czy Niemców odnośnie energetyki tak zwanej zielonej, bo my musimy wypracować taki miks, który będzie optymalny dla nas.
I tu musimy panowie postawić kropkę. Marek Rutka, Lewica, dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia.
Karol Rabenda, Porozumienie, dziękuję.
Dziękuję.
Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I ja dziękuję Państwu, Jarosław Popek, do usłyszenia.
Śniadanie polityków.